Dzięki Panu i Bogu naszemu możemy być na tym miejscu zgromadzenia, by wywyższać naszego Pana, wywyższać Jego imię, a też i przyznam się szczerze, abyśmy poznawali drogi Pańskie, które są dla nas bardzo ważne, abyśmy trafili do Królestwa Niebios. Dzisiaj będziemy czytali na początek fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w liście apostoła Pawła do Rzymian, 2 rozdział. To jest od 1 do 29 wersetu. Cały ten rozdział przeczytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania, do zmiany myślenia cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Najprzód Żyda, potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze. Najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę, bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli przez zakon, sądzeni będą. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Jeśli tedy ty, mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżniać dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosi, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? Który się chlubisz zakonem przez przekraczanie zakonu, bezcześcisz Boga? Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, jest takim obrazem tego, jak powinniśmy się zachowywać w kontakcie z innymi ludźmi. Szczególnie mamy na myśli ludzi, którzy są w społeczności, tych, którzy są rodziną Bożą, tych, którzy są dziećmi Bożymi, tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca i wyznają Boga Wszechmogącego jako jedynego Zbawiciela i ze wszystkimi grzechami przychodzą do Boga, aby je przebaczył, aby omył nas krwią swoją przenajświętszą. Kochani, wielki błąd popełniamy bardzo często, kiedy patrzymy na innych ludzi, że źle postępują. I kiedy źle postępują, zaczynamy ich osądzać, zaczynamy wypowiadać słowa sądu. Kochani, chcę zwrócić naszą uwagę na różnicę, tą, która w zasadzie istnieje pomiędzy osądzaniem a ocenianiem. Słowo Boże ze wszechmiar poważnie nas zachęca do tego, żebyśmy oceniali. Na przykład Słowo Boże mówi, abyśmy oceniali proroctwa, które są wypowiadane. Prawda? Słowo Boże nawet używa tam słowa osądzajcie proroctwa. Czy są od Boga, czy nie są od Boga? Czy działanie, jakie jest, jest od Ducha Świętego, czy nie jest od Ducha Świętego? Czy od jakiegoś innego ducha? Więc rozróżnianie i ocenianie jest bardzo ważne. Natomiast osądzanie jest niewskazane, dlatego że Słowo Boże mówi, nie ma usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek byś nie był, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, sam na siebie wyrok wydajesz. Własna sprawiedliwość w zasadzie w naszym życiu jest taką dużą zachętą do tego, żebyśmy osądzali innych ludzi. A w zasadzie własna sprawiedliwość wynika z dwóch błędów, które człowiek popełnia w życiu swoim. Po pierwsze, umniejsza Boże standardy moralne z powodu poświęcania się i interesowania się bardziej sprawami ziemskimi, cielesnymi rzeczami. Standard Boży jest bardzo wysoki, jest bardzo wysoko postawiony. Kiedy czytamy w Słowie Bożym, jakie są Boże standardy, to te standardy wymagają od nas w zasadzie nawet więcej niż wymagał zakon. Ludzie bardzo często sobie myślą, że w zasadzie zakon to był zakon i wymagał, i zakon był taki, że jeśli coś nie uczyniłeś, to cię ukamionują albo ciebie odłączą, albo ciebie oddzielą, albo cię wykluczą, wyrzucą. Natomiast łaska to jest już takie, że wszystko można, prawda? Wszystko możesz zrobić. I nic, żadnych konsekwencji nie poniesiesz, bo co? No bo Jezus Chrystus zmarł za nasze grzechy, więc mamy wszystkie grzechy przebaczone, więc możemy robić hulaj dusza, piekła nie ma, bo jest tylko niebo i my do nieba tylko wchodzimy, prawda? I to jest takie podejście i jakby zmniejszanie Bożych wymagań w naszych oczach. Patrzymy na świat i patrzymy, i dochodzimy do wniosku, gdyby Bóg tutaj był na naszym miejscu i gdyby On musiał żyć w takich trudnych warunkach, w jakich my żyjemy, no to wtedy by nam ulżył w różnych sprawach, bo no to przecież to niemożliwe jest, żeby pewne rzeczy na tej ziemi dać rady przejść. No Bóg był na ziemi, przeżył życie na ziemi i z tej ziemi odszedł i teraz oręduje za każdym z nas. I na ile tylko się da, jak najwięcej przed Bogiem Ojcem jakoś nas usprawiedliwić, to On to zrobi na pewno. Ale są pewne zasady w Słowie Bożym, które bardzo wyraźnie nam mówią, że pewnych granic nie wolno nam przekraczać. Nawet jeśli mówimy o łasce, nawet jeśli mówimy o tym, że Bóg wybacza nam wszystkie grzechy, to i tak pewnych granic nie możemy przekraczać. Standardy Boże są bardzo wysoko postawione i będziemy o nich dzisiaj też wspominać, ale drugi błąd, który człowiek popełnia przez własną sprawiedliwość czy własne usprawiedliwianie się, to jest lekceważenie ogromu własnej grzeszności. Wiecie, lekceważymy to, że tyle zgrzeszyliśmy, że nie tak postąpiliśmy, że w tym czy w tamtym niewłaściwie mówiliśmy, niewłaściwie zachowywaliśmy się i w zasadzie lekceważymy to, bagatelizujemy. W Mateusza 5 rozdziale 20-22 wersetu jest powiedziane tak, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, to słuchajcie, jaki jest rezultat. Nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A więc nie możemy zlekceważyć, machnąć ręką, jak faryzeusze żyli, tylko musimy prześledzić ich życie, jak oni żyli, jak postępowali i my musimy być sprawiedliwsi od nich. Pamiętajmy o tym. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał. A kto by zabił, pójdzie pod sąd. Dzisiaj też tak jest. Jak ktoś zabije i złapią go, to do sądu idzie. A ja wam powiadam, mówi Jezus Chrystus, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Gniewałeś się kiedyś na brata swojego? Na siostrę? Nie, nie ma nikogo. Nie, Jacek jest. Piętnujemy ciebie. Gniewałeś się na brata. My oczywiście nie. Nikt z nas więcej oprócz Jacka nie gniewał się na nikogo. Ale Słowo Boże mówi, kto gniewa się na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, czyli pusta głowo, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, czyli tępaku, pójdzie w ogień piekielny. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył. A ja wam mówię, że każdy, kto przygląda się uważnie kobiecie, aby jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Kochani, nie tylko mężczyźni są winni temu, kobiety również. Jeżeli kobiety robią wszystko, żeby być pożądane, to jest dokładnie to samo, co mężczyźni robią, uporczywie patrząc na kobietę. Jest takie powiedzenie w języku polskim, które mówi, że można pożerać wzrokiem. To jest właśnie o to chodzi. Jeżeli patrzysz i myśli twoje od razu idą w konkretnym kierunku. Tak jak ja bardzo często przypominam, jak kaplicę tu budowano i było rusztowanie na zewnątrz. Pracownicy na rusztowaniu pracowali. Lubię przypominać ten przykład, a tutaj ulicą szły dziewczyny. Jeden do drugiego pracownik mówi byś, a on mówi bym. Tylko dwa słowa. Byś, bym. To jest właśnie o to chodzi. To właśnie o to chodzi. Uporczywie patrzy na kobietę, aby jej pożądać. Czy możemy patrzeć na kobiety? Mężczyźni, możemy patrzeć? Możemy, pewnie. Ale jak patrzysz? I to jest niezwykle ważne, żebyśmy sobie zdawali sprawę. Boże standardy są naprawdę wysokie. Przedtem, jeśli poszedłeś do łóżka z kobietą, nie swoją żoną, ale na przykład z żoną sąsiada, to wtedy odpowiadałeś. A jeśli nie poszedłeś, no to nie odpowiadałeś. A teraz, jeśli popatrzyłeś pożądliwie, to już w swoich myślach popełniłeś grzech. I Słowo Boże jest jasne. Mateusza 7, rozdział 1 do 3 wersetu jest powiedziane, nie sądźcie, abyście nie zostali osądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim zostaniecie osądzeni. Jaką miarą mierzycie, taką wam w zamian odmierzą. A czemu widzisz drzazgę wokół swojego brata, a nie dostrzegasz belki w swoim oku? Albo jak możesz powiedzieć swojemu bratu, pozwól, że wyrwę drzazgę z twojego oka, a oto belka jest w twoim oku. Obłudniku, inaczej mówiąc, hipokryto, wyrwij wpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, by wyrwać drzazgę z oka swojego brata. Kochani, my musimy zwrócić uwagę na to, jak się zachowujemy w tym świecie. Musimy zwrócić uwagę. Chcesz zwracać uwagę komuś, no to najpierw zaczynaj od tego, że zwrócisz uwagę sobie. Potrafisz siebie obserwować. Możesz powiedzieć, no ale ja za sobą błędów nie widzę. Nie, jak za innymi ludźmi widzisz błędy, to za sobą też widzisz. Masz, to znaczy, że masz dobrze rozwinięty umysł swój i masz odpowiednio wykształconą, wyćwiczoną swoją spostrzegawczość i widzisz za sobą. To wcale tak nie jest, że nie widzisz. Jeśli nawet w danym momencie, jak robisz, nie widzisz, to za chwilę jest takie urządzenie w twoim organizmie, które od razu reaguje. Wiesz, jak się to urządzenie nazywa? Sumienie. I to sumienie zaczyna od razu do ciebie przemawiać. I ty musisz się zachowywać tak, jak Słowo Boże od tego wymaga. Obłudna i faryzejska postawa. Jaka to jest obłudna i faryzejska postawa? Pismo Święte piętnuje wyniosłość ducha. Wyraźnie zwraca uwagę na to, że faryzeusze podkreślali grzeszność innych ludzi, a swoich grzechów za sobą nie widzieli. Słowo Boże bardzo jasno mówi i bardzo jasno to ocenia, abyśmy to wiedzieli, jak to wygląda. W Mateusza w 9 rozdziale, kilka wersetów od 9 wersetu, a Jezus odchodząc stamtąd ujrzał człowieka siedzącego przy stole celnym, zwanego Mateuszem, i mówi do niego: pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. I stało się, że gdy Jezus spoczywał u stołu w jego domu, że oto wielu celników, grzeszników przyszło i spoczęło przy stole z Jezusem i z jego uczniami. Widząc to, faryzeusze powiedzieli jego uczniom: dlaczego wasz nauczyciel je z celnikami i z grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co mają się źle. Idźcie więc, nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. I drugi fragment, który jest takim klasycznym przykładem osądzania przez faryzeuszy innych ludzi, a nie patrzenia na swoje własne życie, jest Łukasza 18 rozdział, również od 9 wersetu, kilka poniżej. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w samym sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się sam w sobie modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożni, albo jak ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Jeśli pościsz 2 razy w tygodniu, to już jest dobrze, w dobrym kierunku idziesz. Poszczę 2 razy w tygodniu. Daję 10 ze wszystkiego, co zyskam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść do nieba, ale bił się w swoją pierś, mówiąc: Boże, okaż miłosierdzie. Daj się przebłagać mnie grzesznemu. Mówię wam, ten odszedł usprawiedliwiony do swojego domu, a nie tamten. Gdyż każdy, kto siebie wywyższa, zostanie poniżony, a kto się uniża, zostanie wywyższony. Widzimy, jak Słowo Boże mówi, jak my mamy oceniać siebie i innych ludzi? Słowo Boże mówi, że najpierw oceń siebie, ile masz grzechów, jakie masz grzechy, wyznaj je Bogu Wszechmogącemu, wyrzuć to wszystko przed Jego krzyżem, abyś miał przebaczone swoje grzechy i abyś miał świadomość, co zrobiłeś nie tak, a wtedy możesz oceniać innych ludzi. Nie osądzać, ale oceniać innych ludzi i ewentualnie w jakiś sposób iść w tym kierunku, żeby im pomóc. A więc pamiętajmy o tym, że niezwykle ważną jest rzeczą, abyśmy pomagali innym ludziom. Kiedy czytaliśmy ten fragment o tym oku i belce wokół, a drzazgę wokół swojego brata, Słowo Boże nigdy nie zabrania nam, nigdzie nie jest to napisane, żebyśmy wyjęli drzazgę z czyjegoś oka. To nie jest powiedziane po to, żeby nam zabronić. Zabraniam ci, Pismo Święte mówi, wyjmować drzazgi z oka twojego brata. Zabraniam wam, nie wolno wam wyciągać. Nic takiego Słowo Boże nie mówi. Jezus Chrystus chce zwrócić naszą uwagę na to, jak postępujemy, jak do tego podchodzimy, w jaki sposób chcemy to urzeczywistnić, w jaki sposób chcemy pomóc jakiemuś człowiekowi, bo jest wiele ludzi potrzebujących pomocy. I wiele ludzi, którzy w zły sposób postąpiło w swoim życiu, potrzebują czyjegoś wsparcia. I dlatego modlimy się jedni za drugich, dlatego napominamy się nawzajem, nie osądzamy się, tylko napominamy się, żebyśmy to rozróżnili, abyśmy to dobrze wiedzieli, bo Słowo Boże jest bardzo ważne. Słowo Boże mówi: nie osądzaj, a oceniaj. Nie osądzaj, a oceniaj. W tym zepsutym świecie, w którym my obecnie żyjemy, wiemy, że ten świat jest zepsuty, bo Słowo Boże bardzo wyraźnie to mówi. W zasadzie musimy wszystko sprawdzać. Wszystko sprawdzać i wszystkich sprawdzać, wszystko oceniać i wszystkich oceniać, dlatego że Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi w 2 Koryntian 11 rozdziale 14-15 wersecie i nie ma w tym nic dziwnego, bo sam szatan zmienia swą postać na anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli i słudzy jego są zmieniani na postać jakby sług sprawiedliwości. Ich koniec będzie zgodny z ich czynami. Widzimy? Musimy wszystko sprawdzać, bo może na przykład przyjść słowo, czy może przyjść czyn, czy może przyjść nauka, czy może przyjść zachowanie, które idzie w kierunku zwiedzenia. I dlatego rozróżniajmy, patrzmy. Jeżeli nawet patrzysz na drzewo i wyglądają owoce bardzo ładnie, to i tak musisz owoc wziąć w rękę i go spróbować, żeby powiedzieć, jaki ten owoc jest. Więc dokładnie musisz sprawdzić, jeżeli nawet ktoś przychodzi, by cię napomnieć, by zwrócić ci uwagę, musisz sprawdzić, czy ten owoc jest z drzewa wiadomości dobrego i złego, czy jest z drzewa miłości. Zwróćmy na to uwagę, bo ludzie mogą być posłani wcale nie przez Boga, ale tylko po to, żeby ciebie przyłapać na czymś złym i ciebie osądzić. Jeżeli ty coś czynisz, to ci ludzie postępują w taki sposób, że zaczynają ciebie oceniać i mówią: ty człowieku, na pewno nie wejdziesz do nieba, ty pójdziesz do piekła. Już ja jestem tego absolutnie pewny, że ty idziesz do piekła. Kochani, czy można się tak wobec ludzi zachowywać? Słowo Boże mówi: nie ma dla ciebie usprawiedliwienia, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. To jest to słowo, któremu podlegają ci ludzie, którzy zaczynają ludziom rozdzielać niebo i piekło. Przydzielają człowieka i od razu decydują, ponieważ ty to zrobiłeś, to ty idziesz do piekła. Czy pójdzie do piekła, to nie nam decydować o tym, wiedzmy o tym doskonale, żebyśmy doskonale wiedzieli, że my możemy powiedzieć, że ty na przykład pójdziesz do piekła, a później jak stajemy przed drzwiami nieba, to on idzie do nieba, a ja, który osądzałem, idę do piekła. Rozumiemy się? Bo Słowo Boże daje prawo sądu komu? Jezusowi Chrystusowi. I tak Słowo Boże bardzo wyraźnie, jak cytujemy, mówi, że Jezus Chrystus jest tym, któremu dano prawo do sądzenia. Prawo do sądzenia. I Słowo Boże nam mówi, że my mamy podporządkowywać się temu, który sądzi. Jana 5 rozdział, 26 werset. Tak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Widzimy? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że prawo sądzenia ma tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Także pamiętajmy, musimy się całkowicie odsunąć od wszelkiego sposobu sądzenia. Ale oceniania czy napominania jak najbardziej, bo tak Słowo Boże mówi. Jeśli w tym życiu doczesnym tak bardzo dokładnie zaczynamy sprawdzać i interesować się na tym naszym bytem materialnym, tak bardzo w różnych sprawach życia codziennego nasze pieniążki liczymy, na co starczy, na co nie starczy, podejmujemy decyzje, analizujemy. No nikt z nas tak bezmyślnie nie żyje, że nie patrząc, ile na kupce jest pieniędzy, wydaje, a później ręką mas. Gdzieś to były pieniądze, nie ma. No czy tak żyjesz? Analizujesz wszystko. Przyglądasz się, na co starczy, na co nie starczy, ile zarabiasz, ile jeszcze możesz zarobić i zaczynasz wszystko analizować, zaczynasz planować. W planowany sposób to wszystko czynisz. Dlatego też w związku z tymi wszystkimi sprawami, które dzieją się w Królestwie Bożym, czyli w Domu Bożym tutaj na ziemi, również musisz oceniać, również musisz sprawdzać, również musisz patrzeć, jaka jest moc zboru, czy możesz wystąpić przeciwko temu wrogowi, czy tamtemu. Słowo Boże mówi, że jeśli ty zaczynasz myśleć o wojowaniu, to musisz najpierw przeanalizować, jakie siły masz. I albo podejmujesz walkę, albo się wycofujesz. Musisz mądrze postępować. Dlatego zaczynasz obserwować, oceniać i trzymasz się tego, co dobre. Wszystkiego doświadczajcie, inaczej mówiąc, wszystko próbujcie. I jak sprawdzicie, że coś jest dobre, to co? To tego się trzymajcie. A jak tego się nie trzymacie, no to będziecie zwiedzeni. Dlatego wiedzmy o tym, że mamy sprawdzać. My musimy oceniać wszystkie rzeczy. I na pewno musimy zwrócić na to uwagę, jak ludzie się wypowiadają o czym. Jeżeli jest dwoje ludzi, którzy wypowiadają zdania całkowicie sprzeczne ze sobą, jednocześnie, jeden mówi tak, drugi mówi tak, to obydwaj mają rację? Nie, tylko jeden z nich. Wiedzmy o tym. I dlatego musimy analizować. Dwoje ludzi może nie może mieć naraz racji. Jedno twierdzi na przykład, że Bóg przeznaczył niektórych na potępienie. Co by nie robili, to i tak będą potępieni. A drudzy mówią, nie, absolutnie. My należymy do tych, którzy mówią, nie, absolutnie. Czy obydwie grupy mają rację? Nie. Zwróćmy uwagę, ja patrzyłem w Słowie Bożym i słuchałem tego wszystkiego, co ludzie mówią. I tak zauważyłem, ktoś mówi, że Duch Święty jest osobą, a inny temu zaprzecza. Jeden głosi, iż można odpaść od Boga, a drugi, że jest to niemożliwe. Jedna osoba mówi, że człowiek jest grzesznikiem z natury, a druga osoba mówi, że nie, absolutnie nie. Jedna utrzymuje, że piekło istnieje, a inny zaprzecza jego istnieniu. Wyliczyć można mnóstwo rzeczy. Co kto twierdzi? Musimy oceniać? Musimy wybierać? Oczywiście, analizując Słowo Boże, analizując to, co mówi Bóg, jedno odrzucamy, drugie przyjmujemy. Nie możemy być zwolennikami dwóch zdań. Tak jak to jest w naszym polskim języku takie powiedzenie, gdzie jest dwóch Polaków, tam są trzy różne zdania. Prawda? W zasadzie tak nie ma. W sumie tak nie ma. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. My musimy tak żyć w tym świecie, abyśmy podobali się naszemu Panu i Bogu. My musimy dokładnie dowiedzieć się, co Bogu się podoba w naszym życiu, a co nie. Musimy bardzo wyraźnie śledzić, czy miłość nasza względem Boga jest czysta, czy też nie. Musimy zdawać sobie sprawę, ażeby rozróżnić pomiędzy tym, co do nas dociera. Różne nauki docierają. I w tych czasach, kiedy my żyjemy, nauki są naprawdę bardzo różne. Musisz ocenić te nauki, porównać do Pisma Świętego i wybrać to, co jest właściwe. A więc nie osądzamy ludzi. Jeżeli ktoś głosi niewłaściwą naukę, to my odrzucamy naukę. Porównując ją ze Słowem Bożym, odrzucamy naukę. Ale nie odrzucamy człowieka. W tym sensie, że my nie chcemy z nim mieć kontaktu, ale nigdy nie mogę powiedzieć, że on idzie do piekła, bo ja z nim nie mam kontaktu. Rozumiemy? Oceniam zachowanie, oceniam słowa, oceniam wypowiedzi, ale nie osądzam, bo nie dano mi prawa sądu. Ja mogę coś tylko oddać w Boże ręce. Tak jak Słowo Boże wyraźnie mówi, jeżeli ktoś was krzywdzi, to wy co macie zrobić? Skrzywdzić jego, tak? Słowo Boże mówi, jak mamy się zachować. Ktoś ciebie krzywdzi? Oddajmy to osądowi Bożemu. Oddajmy to, aby to Bóg rozwiązał. Bo nie my mamy prawo ostatecznego zadecydowania, co z tym człowiekiem, który mnie krzywdzi, co z tym człowiekiem, który niewłaściwie wobec mnie się zachowuje. Ja nie mam prawa nic w tej sprawie uczynić. Ponieważ on zachowuje się niewłaściwie wobec mnie, to ja będę się niewłaściwie wobec niego zachowywał. To tak nie działa. Ale my jednocześnie musimy wiedzieć, że od niektórych rzeczy musimy się odgrodzić, oddzielić. Po prostu się odgrodzić, oddzielić. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi nam, że my musimy osądzać, nie osądzać, lecz oceniać. I to jest w zasadzie przejaw miłości względem tych ludzi, którzy są wokół nas. Bo wykrywając błędy człowieka, możemy go uchronić od tego, żeby został osądzony przez Boga. Oceniamy go, przyglądamy się jego życiu i podejmujemy właściwą decyzję. Podejmujemy właściwą ochronę. Podejmujemy właściwą pomoc. To tak jak jest, kiedy człowiek zachoruje i to nie ja podejmuję decyzję, co lekarz ma zrobić. Przychodzę do lekarza i mówię, panie doktorze, jestem chory, to i to mi dolega i należy mi podać takie i takie leki i zastosować takie i takie leczenie. Lekarz mówi, aha, no dobrze, wszystko wiem, dobra, już zaczynamy działać. No czy tak jest? Idziesz do lekarza i co mówi? Panie doktorze, to mi boli, tamto mi boli w tym miejscu, a to taki kłujący ból, a to taki ból, a to jeszcze inny ból, a to nie mogę spać w nocy, a to... I kto podejmuje decyzję? Lekarz. Dokładnie tak samo jest. Jeśli widzisz dolegliwości człowieka, to wiesz, w jaki sposób się o niego modlić, wiesz, w jaki sposób przyprowadzić go do Jezusa Chrystusa, wiesz, w jaki sposób Jezus Chrystus tobie pomógł, możesz dać wiele przykładów, jak tobie pomógł, jak innym pomógł. I to jest właściwa ocena i to jest właściwe roztrząsanie tego, z czym ktoś ma problem. Natomiast jeśli jakiś człowiek źle się czuje, to mu pomogę w ten sposób, że zepchnę go z góry, żeby się nie męczył. No to chyba już coś nie tak. A zepchnięcie z góry to jest popchnięcie kogoś do piekła. Do piekła idź. I ludzie bardzo często są tacy, wiecie, naprawdę nierozważni w tym, co mówią. A idź ty do diabła. Wiecie, co to znaczy iść do diabła? To znaczy iść do piekła. Życzysz komuś, żeby ktoś poszedł do piekła? A jeśli komuś życzy, może i ty byś mu towarzyszył od razu. Tak przy okazji. Nie żyć komuś, co tobie niemiłe. A więc zobaczmy, jakie jest nasze podejście. Absolutnie sąd nie do nas należy. I my musimy doskonale o tym wiedzieć. My musimy udzielić komuś pomocy tak, jak sobie to by życzył Bóg. W taki sposób mamy udzielać ludziom pomocy. A więc musimy przeanalizować jego stan życia duchowego. I oczywiście jak przeanalizujemy stan, a on się nam czymś zwierzy, to idziemy i wszystkim to powtarzamy. Rozumiemy, że nie o to chodzi, prawda? A więc analizujemy stan relacji pomiędzy tym człowiekiem a Bogiem. Analizujemy całe jego życie, poglądy, uczynki, jakie postępował, jak postępował, jak się zachowywał i słabości życiowe, jakie ma. Żeby wszystko właściwie ocenić. Po to wszystko czynimy, abyśmy pomogli komuś. Jesteś człowiekiem godnym zaufania. Tak jak Słowo Boże wyraźnie mówi, że jesteśmy ludźmi, którzy potrafią zachować tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Tajemnicę czyjejś wiary, czyjegoś problemu w moim czystym sumieniu. Nigdzie tego nie przekazuję. Ja po prostu o to walczę. Ja się wstawiam przed Bogiem i po to wiem o tych sprawach, żeby móc temu człowiekowi pomóc. W dzisiejszych czasach wielu ludzi natomiast odbiera taką krytykę, takie podejście oceniania innego człowieka bardzo negatywnie. A wiecie, co im nie pozwala przyjąć tego? Bo są zbyt pyszni. Pycha nie pozwala człowiekowi, żeby został oceniony przez kogoś drugiego. Po prostu jeśli ktoś ocenia, to ja od razu wychodzę z siebie. Jak on może mnie oceniać? A co on jest? Kto on jest? Że on będzie mnie oceniać. Potrzebujesz wiele pokory, żeby inni rzeczywiście mogli ci pomóc. Żeby inni nie osądzili ciebie, a ty to pójdziesz do piekła. Tam nawet się nie staraj, człowieku, nawet się nie staraj. Bo i tak do nieba nie wejdziesz. Z takim życiem, jakie ty prowadzisz, słuchaj. Już nie jeden raz słyszałem od ludzi, którzy się wypowiadali o życiu innych ludzi, mówiąc, ten to na pewno do nieba nie wejdzie. Prosto do piekła. Kochani, nigdy nie poddawajmy się tego typu, temu sposobowi myślenia. Bo nie my będziemy ludzi do piekła wysyłać. Ale też można w drugą stronę pójść. Można nie oceniać ludzi, można nie napominać ich, nie zwracać im na nic uwagi, zejść z drogi konfliktowej. Bo jak coś powiesz, no to on źle przyjmie. Można unikać konfrontowania innych ludzi z ich błędami. Widzieć ich błędy, nic nie będziesz mówił. No bo sytuacja, no bo on może to źle zrozumieć, bo on może zacząć krzyczeć, jak ja mu zwrócę uwagę, więc ze względu na to nie będę mu zwracał uwagi. Wiecie, do czego takie rzeczy doprowadziły w początkowym fazie rozwoju pierwszego kościoła? Że ludzie zaczęli pobłażać różnym, jak były poważne już jakieś grzechy, jakieś poważne odstępstwa, no to ludzie byli wykluczani z kościoła. A jeśli to takie mniejsze, to nie zwracali uwagi. Tak, lepiej przejść obok. Lepiej nie napominać, lepiej nic nie mówić. I doszło do tego, że ludzie zaczęli nie wiedzieć jeden o drugim, jakie jest ich życie, bo inni starali się to maksymalnie ukryć, a wreszcie doszło do tego, że zaczęły być najprzeróżniejsze odstępstwa w całym kościele. I ludzie wreszcie doszli do takiego stanu, w którym każdy żyje po swojemu, jeden drugiemu nie ma prawa zwracać uwagi, bo jeśli on tak żyje, no to nie ma co zwracać uwagi, bo to jest jego wybór. Każdy ma prawo być taki, jaki chce. Tak? Dzisiaj możesz się najdziwniej ubrać i wyjść na ulicę, ludzie nad ciebie będą patrzeć, może nawet palcami będą cię wytykać, a może i nie. Ale nie zwrócą ci uwagi. No bo każdy ma prawo się ubierać jak chce. Czy wyjdzie w ubraniu, czy bez ubrania? Każdy ma prawo. Czy tak się zachowuje, czy tak się zachowuje? Ma prawo. Jeden może być chrześcijaninem, drugi może być muzułmaninem, inny jeszcze hindusem, jeszcze inny. Każdy ma prawo wybierać. I dzisiaj ludzie wybierają. O, wybierają. To taki, to taki. Uwagi nie zwrócisz, bo jest za dużo pychy w ludziach, bo nie ma pokory, a Bóg się pysznym przeciwstawia, sprzeciwia. Łaskę daje tylko komu? Pokornym. I dlatego jeśli chcesz żyć w prawdzie Bożej, to musisz oceniać ten świat. Musisz oceniać sposób postępowania. Musisz oceniać ludzi, musisz oceniać ich czyny i ewentualnie odrzucić to, ewentualnie spróbować napomnieć, ewentualnie w odpowiedni sposób próbować się modlić, przeciwstawiać się temu złu, bo Słowo Boże bardzo jasno mówi, Mateusza 18, rozdział od 15 do 17 mówi tak. A jeśli zgrzeszyłby przeciwko tobie twój brat, idź wskaż mu jego winę między tobą a nim samym. Jeśli usłuchałby ciebie, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie usłuchałby, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu ust dwóch lub trzech świadków oparte było każde słowo. A jeśli nie usłuchałby ich, powiedz zborowi. A jeśli nie usłuchałby zboru, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Słowo Boże mówi, z takim nawet nie przestawajcie. Nawet na wspólne obiady nie idźcie. Nawet na wspólną kawę nie idźcie. Słowo Boże wyraźnie mówi. Jeśli ktoś postępuje niezgodnie ze Słowem Bożym, chyba że chce ciebie słuchać, kiedy będziesz mu przedstawiać drogę pańską. Chyba że ma trochę pokory, by wysłuchać, co masz do powiedzenia. Ale jeśli nie ma, zaniechaj go, Słowo Boże mówi. Bo na siłę nikogo nie zbawisz. Apostoł Paweł stosował najprzeróżniejsze metody, żeby ludzi zbawić. Dla obrzezanych był obrzezany. Dla nieobrzezanych był nieobrzezany. Dla tych, którzy przestrzegali zakon, był jakby przestrzegający zakon. Dla tych, którzy nie przestrzegali zakonu, był tak, jakby nie przestrzegał zakonu. Po co to wszystko? Aby, o ile to możliwe, zbawić każdego. Żeby dotrzeć do każdego człowieka. I to wszystko jest w tym celu, żeby człowiek zechciał dać sobie zwrócić uwagę. Zechciał dać się napomnieć. Po to wszystko czynimy, żeby do ludzi dotrzeć, żeby ich ratować, żeby nie zginęli. Na zginienie posyła ich ten, który ma prawo do tego, żeby ich osądzić. A my do ostatniej chwili, jak już stoi nad samą przepaścią, chcemy wyrwać tego człowieka, żeby do przepaści nie spadł. Pamiętam kiedyś, wiele lat temu, zwiastowałem pewnemu człowiekowi o Jezusie Chrystusie, a on ciągle to samo powtarzał. Ponieważ ksiądz go skrzywdził, a oni byli sierotami, bo mama im zmarła, a ksiądz powiedział, żeby ostatnią krowę sprzedali i zapłacili za pogrzeb. To on nagniewał się na całe życie, na kościół i na księdza. I powiedział, jak oni wejdą do Królestwa Niebios, to ja też. I wiecie, kiedy mu zwiastowałem i mówiłem, będziesz patrzeć na innego człowieka, na jednego, który błąd popełnia, czy drugiego, który błąd popełnia. Razem z nim polecisz tam, gdzie on. A jak on przed samym końcem swojego życia upamięta się, a ty gdzie się znajdziesz? A ty już polecisz. Ten człowiek umierał. Kiedy zaczęliśmy mu zwiastować i mówić w szpitalu, zresztą zwiastowaliśmy mu przez kilka lat. A kiedy w szpitalu już byłem, widzę, że ten człowiek powtarza te same błędy, to samo czyni, to samo wypowiada, a już stoi nad dołem, nad przepaścią. Przy jego łóżku stanąłem na kolana i nie modliłem się w tym czasie, tylko jego błagałem, żeby się opamiętał. Żeby przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca. Bo Bóg jego zbawienia nie uzależni od tego, czy ktoś dobrze postąpił, czy źle. Tylko od tego, czy on właściwie postępuje. I wiecie co? Ten człowiek przyjął Jezusa Chrystusa. I na drugi dzień po południu zmarł. Odszedł do Królestwa Niebios. A kiedy przed samą już śmiercią przyszła jego córka do niego, powiedział, słuchaj, było u mnie dwóch aniołów. A Bożenka się pyta, jakich aniołów? Jak byli? No tam ona opisała, jak ubrani, na biało, tak lśniło od nich. I powiedzieli, że mi Jezusa przyjął. I ja przyjąłem. I co zrobiłeś? No przyjąłem. I taki radosny, taki naprawdę ucieszony, że on zrobił coś bardzo ważnego. Widzimy, jak Bóg wysyła swoich aniołów? A to byłem ja i mój ojciec. Jacy tam aniołowie? Ale ten człowiek posłyszał Boży głos. Nie głos człowieka, tylko posłyszał głos Ducha Świętego. Posłyszał, że to on ma się upamiętać. Nie ma zwracać uwagę, czy ktoś się upamiętał, czy nie. To on ma się upamiętać. I to jest ocenianie. I to jest właściwe podejście do tego, co Bóg chce, abyśmy robili. Abyśmy byli uzależnieni całkowicie od Niego. I do ludzi przychodzili jako nie sędziowie, ale przychodzili jako pełni miłości słudzy Boży, którzy wykonują Boże dzieło i nawołują ludzi do zbawienia. Jezus Chrystus bardzo przykładowo i wspaniale postępował względem swoich uczniów, względem ludzi tutaj na ziemi. W Jana w 5 rozdziale od 17 na koniec jeszcze przeczytajmy kilka wersetów. 5 rozdział od 17. A Jezus odpowiedział im: mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Jeszcze większe rzeczy zobaczymy, jeszcze większe cuda. Po co? Abyśmy się dziwili. Po to to wszystko będziemy widzieli, abyśmy się dziwili, że taki jest Bóg. Jaki wspaniały jest Bóg. Widzieliście wiele cudów na tym miejscu, będziecie widzieli większe. Abyście się dziwili i uwielbiali Boga. Żeby to was pobudziło do uwielbiania Boga. Wiedzmy o tym. Albowiem jak ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, taki syn ożywia tych, których chce. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jezus Chrystus przyszedł, aby to wszystko doprowadzić w doskonałości przed oblicze swojego Ojca. I my tak żyjmy, abyśmy się Panu naszemu podobali. Tu nie ma jakichś zaszczytnych funkcji w tym Kościele. Tu wszyscy są braćmi i siostrami. Czy to jest pastor, czy to jest ktokolwiek, by jakąkolwiek rolę spełniał w tym kościele. My wszyscy jesteśmy równi. i jedni drugim usługujemy tym darem, który każdy z nas otrzymał. Jeden ma taki dar, drugi ma taki dar, trzeci ma taki dar. Jeden drugiemu usługuje. I będziemy sobie nawzajem usługiwać, bo Jezus Chrystus przyszedł, aby służyć, a nie aby Jemu służono. Jezus Chrystus wyraźnie powiedział. Czy Jezusowi Chrystusowi zależało na tym, żeby przyjść i osądzić tych wszystkich, którzy Mu służyli? Nie. Jezus Chrystus przyszedł, aby rzucić ogień na ten świat. Aby rozdzielić to, co jest nieczyste, od tego, co czyste. To jest sąd, który osądza złe czyny, ale nie osądza ludzi. Ludzie, którzy przybijali do Jezusa Chrystusa do krzyża, nie byli przeklęci przez Niego, a wy wszyscy idźcie do piekła, bo mnie przybiliście do krzyża. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co robią. Nie myślę, żeby ktoś z nas potrafił to czynić. Aby modlić się za tych, którzy by nas krzyżowali. A Jezus Chrystus to czynił i zostawił nam przykład. Widzimy? Sąd nie przychodzi na ciebie czy na mnie. Sąd przychodzi na świat. Więc jeśli jesteś złączony z tym światem, będziesz osądzony. A jeśli będziesz złączony z Chrystusem, to Słowo Boże czytaliśmy. Nie staje na sąd. Nawet nie staniesz na sąd. My musimy być ludźmi, którzy służą Bogu. A więc nie osądzaj innych, to i ty nie będziesz osądzony. Błogosław innych, to i ty będziesz błogosławiony. Bo w dobrodziejstwie tych ludzi będzie twoje błogosławieństwo i dobrodziejstwo. Dlatego zacznijmy obserwować wszystko wokół nas. Od nieczystego trzymajmy się z dala. Ale nieczystych ludzi nie osądzajmy. Bo oni podlegają nie naszemu sądowi, tylko sądowi Bożemu. A my co będziemy sądzić? Panie, ja też bym chciał jakoś posądzić trochę. A jest Słowo Boże, mówi. A wy będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. A jednak jest jakiś sąd. Także zwróćmy na to uwagę. My będziemy się zajmować tymi, którzy w kościele powinni być. A nawet jeśli byli, i zachowywali się niewłaściwie, to tym będziemy się zajmować. Ale to już w przyszłości, nie tu na ziemi. Dlatego tu na ziemi nikogo nie sądź. I bądź w harmonii ze swoim Bogiem. Amen. Niech was Bóg prowadzi, niech was strzeże od wszelkiego zła.